Bardzo często mówiąc o bezpieczeństwie na drodze i o różnych niebezpiecznych zachowaniach, podkreślają Państwo, że wielu kierowców po prostu nie wie, jak się w pewnych sytuacjach zachować, bo nikt ich tego nie nauczył.
Pracuję w Niemczech i dzwonię z Niemiec jeszcze po niemieckich autostradach. Powiem panu tak, to co powtarzam od lat, nieraz dzwonię z tym do radia kierowców. Szkolenie w Polsce kierowców leży. Mówię tu o szkoleniu wszystkich kierowców, czy to na samochody osobowe, na motocykle, czy na samochody ciężarowe. Ci, co szkolą, tego nie wiedzą. Jeżeli nie wiedzą, no to wiadomo, że jak czegoś nie wie, to przekazać nie może swojemu uczniowi i tak dalej. Także temat rzeka. Jakby pan znalazł chwilę czasu, to możemy długo o tym dyskutować.
Czas się znalazł. Mało tego, znalazło się właściwe towarzystwo. W studiu Jarosław Błachnio, nasz dociekliwy i dyżurny instruktor. Na to szkolenie kierowców to narzekają nasi słuchacze regularnie. I dobijamy się, prosimy, żeby ten system szkolenia zmienić, ale niewiele jesteśmy w stanie skurać. Teraz pojawiły się jakieś perspektywy. Ale zacznijmy od tego, co w tym szkoleniu jest takiego złego. To, że ono nie przygotowuje do zachowania się w sytuacjach na drodze, szczególnie na drogach szybkiego ruchu, to już wiemy od dawna.
Tak, to wszystko wiemy oczywiście, ale teraz jeżeli będziemy dalej powtarzać, że jest źle, to niczego nie rozwiążemy. Trzeba poszukiwać jakiegoś sposobu na to, żeby ten problem rozwiązać. W ubiegłym roku byłem tutaj w studio i mówiłem o tym, że pracowaliśmy nad nowym programem egzaminowania, czy regulaminem egzaminu, czy instrukcją egzaminowania, który w odróżnieniu do czasu dzisiejszego będzie skutkował ocenianiem posiadanych przez kursanta umiejętności, a nie zadań, tak jak to na dzień dzisiejszy jest. Dlaczego ta zmiana powoduje poprawę sytuacji? Dlatego, że umiejętności są to rzeczy, które my wykorzystujemy w wielu manewrach. Jeżeli zabraknie nam jakiejś umiejętności w manewrze, który będzie wymagał na przykład 5 umiejętności, wystarczy, że zabraknie nam jednej, mimo że 4 już mamy, to w tym momencie cały manewr niestety legnie, czyli nie wykonamy tego manewru. W związku z tym, jeżeli będziemy oceniać w dalszym ciągu tylko i wyłącznie zadania, to nie odnosimy się do błędu, który ktoś popełnił. Ktoś nie zda tego egzaminu, ale efekt będzie, że nie umiał skręcić, nie wiem, na skrzyżowaniu z dwujezdniowej w jednojezdniową. I koniec. A tymczasem zabrakło pewnej umiejętności, na przykład poszukiwania relacji. Jest to jedna z ważniejszych umiejętności, które powinien mieć każdy przyszły kierowca. W związku z tym, jeżeli by były oceniane te umiejętności i ktoś zawiódłby właśnie w zakresie tej umiejętności, to po egzaminie by dowiedział się, że pewna grupa umiejętności, która będzie, właśnie będę za chwilę mówił o tym projekcie, który przygotowujemy, gdy będzie ta osoba wiedziała, że część umiejętności już jak gdyby posiada, brakuje jej jeszcze jakiejś jednej lub dwóch umiejętności, to będzie wiedziała, co ma uzupełnić. Natomiast ten regulamin, który na dzień dzisiejszy jest, skutkuje tym, że kursanci uczą się tras egzaminacyjnych, to znaczy poznają na pamięć te skrzyżowania. I taki mamy efekt, że oni są dobrymi kierowcami, ale na egzaminie, kiedy jadą znaną sobie drogą i nie spotkają jakiejś wykraczającej poza normę sytuacji, wtedy kończą egzamin z wynikiem pozytywnym. Ponieważ w zeszłym roku powstał regulamin nowy egzaminu, sam miałem okazję swoją wiedzą pomagać w stworzeniu tego wszystkiego, ale jednak mimo wszystko do dnia dzisiejszego zmiany te nie zaszły. Jest ogromna grupa
nie
osób.
Nie zostały wdrożone.
No nie zostały wdrożone, tak. Ogromna ilość osób, które nie chcą zmian. Niektóre osoby rozumiem, bo każda zmiana jest dla każdego rzeczą wywołującą niepokój, strach. Niemniej jednak to rozwiązanie ubiegłoroczne było rozwiązaniem skierowanym tylko i wyłącznie do tematu dotyczącego egzaminu. Ja już wtedy mówiłem, że jeżeli chcemy takie zmiany wprowadzić, to powinniśmy zrobić to kompleksowo. Nie tylko ograniczyć się do zmian zasad egzaminowania, ale również utworzyć program nauczania. Tutaj nie jestem żadnym wielkim odkrywcą. Sięgnijmy do doświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo przygotowuje tak zwane podstawy programowe dla poszczególnych przedmiotów, poszczególnych klas. Na podstawie tych podstaw programowych wydawcy podręczników czy pomocy naukowych przygotowują podręczniki, ćwiczenia albo jeszcze inne pomocy naukowe, które są w tym momencie potrzebne. To jest następnie opiniowane przez ministerstwo i staje się obowiązującym podręcznikiem z danego przedmiotu w danej klasie. Niestety nikt się do tej pory nie zdobył na to, żeby stworzyć takie podstawy programowe. Razem z kolegami instruktorami i egzaminatorami przysiedliśmy do tego kilka razy i przygotowaliśmy takie założenia tak zwanych podstaw programowych. Na podstawie tych podstaw programowych będzie bardzo łatwo stworzyć spójny ze sobą program egzaminowania, jak i program nauczania. Teraz pada pytanie, kto powinien przygotować te podstawy programowe? No to spoczywa na ministerstwie. Oczywiście my, jako fachowcy w tej dziedzinie, służymy swoim doświadczeniem i jesteśmy w stanie pomóc w stworzeniu czegoś takiego. Również zostaną w ten sposób stworzone zasady egzaminowania, wymagania, stopnie oceny, bo teraz te umiejętności są różnej wagi, trzeba nadać tym umiejętnościom odpowiednią wagę i w tym momencie nasz egzamin nie będzie polowaniem na jedno zdarzenie, że ktoś popełnił błąd na jakimś skrzyżowaniu, tylko będziemy mogli mówić o ocenie punktowej. Kursant, który zdaje egzamin, powinien po egzaminie wiedzieć, co miał dobrze przygotowane, a co miał źle przygotowane. Co ma uzupełnić? Unikniemy wtedy wielu stresów i wielu takich niepotrzebnych sytuacji. Drugie ramię tego projektu to jest program nauczania. Podobnie jak z wydawnictwami w przypadku książek i podręczników, podmioty, które zajmują się przygotowaniem takich, powinny przygotować swoje programy nauczania, a instruktorzy powinni z tego korzystać. Co w takim programie nauczania powinno być? Otóż powinny być materiały skierowane do instruktorów. Jeżeli mamy zdobyć jakąś umiejętność, to musimy do zdobycia tej umiejętności posługiwać się jakimiś ćwiczeniami. Dlatego instruktorzy potrzebują zestawu różnych ćwiczeń, które będą mogli stosować do zdobycia danej umiejętności.
Tu przerwę, bo wymagania stawiane instruktorom powinny być chyba jednak trochę wyższe, bo często słuchacze podają przykład, że instruktor przyszedł, nie potrafił włączyć świateł w samochodzie, bo nie wie gdzie. No to jest drobiazg, ale jedzie z kursantem w mgle bez świateł w ogóle. I twierdzi, że jemu wolno, bo on jest pojazd uprzywilejowany. Jakim cudem tacy ludzie dostali uprawnienia do tego, no, żeby być instruktorami?
To jest kolejny problem, do którego chciałem przejść troszeczkę później, ale skoro jest to pytanie, to już o tym powiem. Otóż na dzień dzisiejszy instruktorzy tak naprawdę to muszą wykazać się znajomością, dobrą znajomością przepisów, żeby przejść przez część teoretyczną egzaminu na instruktora. Natomiast część praktyczna jest praktycznie rzecz biorąc no nieistotna w tym wszystkim. Dlatego, gdy powstanie ten projekt pod tytułem podstawy programowe, to w tym momencie każdy instruktor będzie wiedział dokładnie, jakich umiejętności ma nauczyć. I bez powstania tego projektu, o którym ja dzisiaj mówię, który się niedawno w naszym środowisku zrodził, nie ma możliwości o jakiejkolwiek rozmowie na temat podnoszenia kwalifikacji instruktorów. Bo musimy wokół czegoś krążyć, a nie możemy krążyć tylko i wyłącznie pod tytułem jedziesz czy nie jedziesz. Bo na dzień dzisiejszy tak na tym się to wszystko opiera.
No, wielu słuchaczy zresztą też tak uważa, że kurs na prawo jazdy jest nie po to, żeby nauczyć jeździć, tylko żeby dopuścić do ruchu. Że potem, jak już jest taki dopuszczony do ruchu, to on się musi uczyć sam jeździć. Ale to...
Tak, nawet oficjalnie jeszcze przed laty ośrodki mówiły, że my nie uczymy jeździć, tylko przygotowujemy do egzaminu, a po tym jak otrzymasz prawo jazdy, to będziesz się uczył jeździć. No jest to pewnego rodzaju absurd, ale niestety taki absurd był, teraz już jest bardziej ukrywany, ale w dalszym ciągu on istnieje. I tacy instruktorzy, którzy chcą serce swoje wyłożyć do tej pracy, tak jak ja to robię, ale nie jestem jedyny, Giniemy na tle tych, którzy po prostu traktują to jako sposób zarabiania pieniędzy. Ale nie chcę nikogo tutaj obierzać. Idźmy dalej z tym projektem. Otóż materiały, które zostaną przekazane również dla kursanta, będą to materiały mówiące o tym, że na tych zajęciach będziemy się uczyć na przykład przygotowania do oderwania wzroku od toru jazdy. Jest to jedna z ważniejszych umiejętności, którą wykorzystujemy w wielu sytuacjach, nie tylko sytuacjach drogowych, ale zwykłego zachowania w samochodzie. Jak mówimy o umiejętności określenia relacji z kolizyjnym, czy możemy przejechać, czy nie, to też musimy o tym mówić. Jak mówimy o patrzeniu selektywnym albo patrzeniu dedykowanym, ja również mam przygotowane ćwiczenia. Bardzo chętnie się z tymi, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, będę dzielił. Nie chcę zabrać tego, co zebrałem do tej pory do grobu. W każdym razie ten projekt, który żeśmy tutaj przygotowali, daje szansę na to, żeby sytuacja uległa ogromnej zmianie. Nawet mogę się posłużyć czymś innym. W branży, czy powiedzmy w zawodzie instruktora nauki jazdy, a jest to bardzo trudny zawód i bardzo trudna praca, nie ma żadnej gradacji, czy ktoś jest lepszym instruktorem, czy nie. Cofnijmy się do czasów, kiedy powstawały cechy rzemieślnicze.
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to może w ten sposób dałoby się załatwić. W końcu instruktor jest to zawód zaufania publicznego, prawda?
Dokładnie.
Więc powinien być cech, który powinien dbać o to, żeby należeli do niego tylko ci, którzy spełniają wymogi, i to dosyć rygorystyczne.
Dobrze, ale też znowu wracamy do tego samego punktu, do którego cały czas powracam, do podstaw programowych. Czyli jeżeli mówimy o tym, że tworzymy cech, to mówimy o tym, kto lepiej potrafi, kto łatwiej. Jedną z największych trudności instruktora jest znalezienie bariery, która nie pozwala na zdobycie jakiejś umiejętności u kursanta. Ja sam to mam na co dzień. Ja wiem, że nie zawsze się trafiam. Co prawda z racji lat i doświadczenia bardzo szybko odnajduję przyczynę, dlaczego kursant nie może się nauczyć jakiejś umiejętności, ale zmieniam ćwiczenia i odnajduję to. Ćwiczę dokąd? Dotąd, aż kursant zdobędzie tą umiejętność. Dla mnie na dzień dzisiejszy jedyną wskazówką, która mnie sprawia osobiście przyjemność, to jak ludzie przychodzą i mówią: pan uczył kilku moich znajomych, nikt z nich nie miał wypadku. Dookoła słyszymy, wszyscy mają jakieś dzwony. Natomiast ci, którzy spod pańskiej ręki wychodzą, ale to się nie przekłada na wynik na egzaminie. Niestety na dzień dzisiejszy. Ale gdyby te zmiany wprowadzić, o których ja teraz mówię, to sytuacja według mojej, ale to jest moja subiektywna ocena, w ciągu 2 lat ilość wypadków powodowanych przez młodych kierowców by spadła co najmniej o 50%. Co jasne, najmniej.
Jasne. Czas mamy dużo czasu, ale ten czas nie jest z gumy. Ja myślę, że do szczegółów tego nowego systemu jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać. Powiedzmy dzisiaj, czego potrzeba, żeby on zaczął być wdrażany. Rozumiem, że zainteresowania ministerstwa.
Tak. I my ministerstwu tę wiedzę chcielibyśmy przekazywać. Jeżeli ona stanie się oficjalną wiedzą, to będzie łatwiej. A jeżeli nie, no to po prostu nas jest coraz więcej. Będziemy łączyć siły i będziemy robić swoje. Ja na pewno nie zejdę z tej drogi. Na pewno będę starał się uczyć tych wszystkich swoich kursantów tak, żeby oni byli bezpieczni na drodze.
A my będziemy w miarę swoich możliwości skromnych wspierać ten pomysł. Ministerstwo Infrastruktury.
Tak.
Bezpieczny weekend.
Ministerstwo Infrastruktury, pytane ostatnio, też jeszcze w ubiegłym roku, o postępy prac nad nowymi zasadami egzaminowania i szkolenia kierowców, dało nam delikatnie do zrozumienia, że mamy czekać cierpliwie, aż wszystko będzie gotowe. No ale cierpliwość nasza chyba jednak już słabnie.